Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej.
Moim kolejnym gościem będzie Wołodymyr Rafiejenko, ukraiński prozaik i poeta, który urodził się i wychował w Doniecku. Studiował tam filologię rosyjską i kulturoznawstwo. Po przejęciu kontroli nad Donieckiem w 2014 roku przez prorosyjskich separatystów opuścił miasto. Obecnie mieszka w Kijowie. Kolegium Europy Wschodniej wydało jego książkę Najdłuższe czasy, która opowiada w niezwykły sposób o tym, co działo się w Zagłębiu Donieckim 7 lat temu. Pierwsze pytanie, które zadałem Wołodymyrowi Rafiejence, dotyczyło właśnie niezwykłej formy tego dzieła, w którym baśń miesza się z rzeczywistością.
Ja sam mieszkaniec Donbasu w 14 roku.
Mieszkałem w Doniecku do 2014 roku, musiałem uciekać do Kijowa. Nie miałem tam żadnych znajomych, nie wiedziałem jak żyć. Pierwszy rok tam to był dla mnie rok szoku. Musiałem przeżyć nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychologicznie. Musiałem wiele zrozumieć, jak tak się stało, że kraj, który całe życie zgłębiałem, którego literaturą się zajmowałem, bo jestem filologiem rosyjskim, tak postąpił wobec mojego państwa i mojego życia. Zacząłem pisać. Miały być to opowiadania. Czyli to są te baśnie, które przerywają narrację książki i które tak naprawdę są bardziej rzeczywiste niż ta podstawowa część, która nie nazywa się baśnią. Właśnie, ta część, która powinna być realistyczna, jest napisana jak bajka. To taka gra literacka. Ale tak naprawdę ja najpierw pisałem te realistyczne części i zrozumiałem, że nie wystarczy mi oddechu, że tylko na podstawie rzeczywistości nie da się zrozumieć tego, co się stało i co się dzieje. Był mi potrzebny inny gatunek, aby to, co się stało, wytłumaczyć. Wtedy zaczął powoli, w trudach, rodzić się ten miks gatunków bajki i psychologicznego, czasem brutalnego realizmu. Jak tylko on się pojawił, zrozumiałem, że jedynie na granicy tych absolutnie różnych spojrzeń na świat i człowieka mogę odnaleźć nie tylko spokój, ale też zdolność rozmowy i tworzenia. Czy pana zdaniem my możemy powiedzieć, że te wydarzenia w Zagłębiu Donieckim w 2014 roku były irracjonalne? Można znaleźć uzasadnienie racjonalne, wyjaśnić to, co się stało, interesami różnych krajów. Z drugiej strony, nie jestem oczywiście politykiem, ale jeśli wyobrazimy sobie, że te pieniądze, które Rosja wydawała i wydaje na wojnę w Zagłębiu Donieckim i Krymie, Moskwa wydałaby na kulturalną ekspansję na Ukrainie, to osiągnęłaby o wiele więcej, bez krwi, bez spadku własnego autorytetu. Wyglądałaby na świętą. Z punktu widzenia wykonania zadania widzę, że wojna nie pozwoliła Rosji osiągnąć założonych celów. Co więcej, ja w 2014 roku nie mogłem mówić po ukraińsku w sklepie, a teraz napisałem już książkę po ukraińsku. Oni zrobili wszystko, żebym ja, całkowicie dorosły człowiek po 50, podjął taką decyzję. Czyli ciężko tutaj znaleźć racjonalność. Gdy w 2014 roku byłem w Kijowie i patrzyłem na oddziały specjalne Berkut ubrane na czarno, całą masę funkcjonariuszy, miałem wrażenie jakiegoś ogromnego, mistycznego zła.
Tak stale, że my żyli w samym mistycznym centrum Doniecka.
Myśmy wtedy mieszkali w centrum Doniecka. Wszystko widziałem, jak to się zaczynało. Jestem wierzący i cały czas chodziłem z domu do soboru Archanioła Michała w centrum miasta. Byłem tam dzwonnikiem. Ta droga przechodziła koło budynków administracyjnych, gdzie byli separatyści. Widziałem tych ludzi. Ich zachowanie to była parodia Majdanu, wykorzystanie tych samych form, ale bez treści. To byli przypadkowi ludzie, bez przekonań, nawet nie z Doniecka. Widziałem, jak tam parkowały autobusy z rosyjskimi rejestracjami. Poza tym widziałem, gdy wchodziły do Doniecka uzbrojone oddziały separatystów. Byłem wtedy na dzwonnicy. Widziałem, że oni wiedzą, dokąd iść. Mieli opracowaną całą logistykę. Mieli automaty. Wtedy oni mówili, że bronią języka rosyjskiego, osób rosyjskojęzycznych, czyli tak jak pan. Co pan wtedy myślał, gdy to słyszał? Żeby zrozumieć cały absurd tych stwierdzeń, trzeba przeżyć całe życie w Doniecku, rozmawiać tylko po rosyjsku, uczyć się na uniwersytecie na rosyjskim wydziale. Mi nigdy nikt nie zwrócił uwagi, że mówię po rosyjsku. Prawie wszyscy mówili w tym języku. Miałem znajomych, którzy mówili po ukraińsku, pisali wiersze, ale oni i tak często przechodzili na rosyjski. Mnie nie trzeba było bronić przed moją ojczyzną. To jest takie kłamstwo, że traciłem oddech, gdy o tym słyszałem. 50 lat mieszkałem w swoim mieście i dopóki separatyści nie przyszli, mnie nie trzeba było bronić. Po tym, co się stało, obiecałem sobie, że się nauczę ukraińskiego i będę w tym języku pisał, żeby wszyscy zobaczyli, że to nie jest problem. Nie miałem doskonałej, codziennej znajomości języka, ale czytałem Żadana, Andruchowicza. Dla Ukrainy w ogóle naturalna jest sytuacja dwujęzyczności. Ukraiński był językiem moich babci, a potem był XX wiek, ZSRR, rusyfikacja regionu, a po II wojnie światowej miasta przemysłowe odbudowywali ludzie z Rosji. Dlatego wieś w Zagłębiu Donieckim była ukraińskojęzyczna, a ośrodki przemysłowe rosyjskojęzyczne. Ale to nigdy nie było problemem. One się zaczęły, gdy oni przyszli. Czy chodził pan na proukraińskie marsze, które odbywały się w Doniecku? Oczywiście, one były u mnie pod domem, choć to był dla mnie trudny czas i rodzinny, i zawodowo. Ja nie wierzyłem, że miasto oddadzą. Obowiązkowo chodziłem na dzwonnicę. Chyba na początku kwietnia pod eginą Rinata Achmetowa była akcja Syrena dla Ukrainy. W mieście miały być włączone syreny alarmowe, dzwony w świątyniach miały dzwonić, aby pokazać sprzeciw wobec prób oderwania Zagłębia Donieckiego od Ukrainy. Zaproponowali mi, żebym wtedy dzwonił w nasze dzwony, więc wszedłem na wieżę soboru. Naprzeciwko nas był budynek, który zajęli separatyści i widziałem, jak oni zaczęli biec w naszym kierunku, z kijami, niektórzy w kominiarkach. Musiałem się chować, uciekać tylnym wyjściem. To był moment, kiedy zrozumiałem, że z tymi ludźmi, jeśli oni tam zostaną, nie mogę żyć w jednym mieście.
Takiego wyznaczenia. Ja wyrzeszył, że jasno, że z tymi ludźmi, jeśli oni tu zaliszą i oni będą, jak ja mogę z nimi żyć?
Nie myślał pan o tym, że cerkiew moskiewskiego patriarchatu wówczas opowiadała się po stronie Rosji? Po pierwsze, tak nie myślę. Trzeba odróżnić hierarchów czy strukturę od pastwy. Ludzie są w stanie sami myśleć i widzieć, co się dzieje. Moi spowiednicy, którzy zostali w Doniecku, to ludzie z zachodniej Ukrainy. Oni wiedzą, jaka jest naprawdę sytuacja, ale to ich świątynia i nie mogą jej porzucić. Nigdy nie słyszałem w cerkwi tam jakichś prorosyjskich haseł. Była za to dodatkowa modlitwa o pokój. Całe życie był pan związany z rosyjskojęzyczną kulturą, w tym z rosyjskimi instytucjami kultury. Wojna oznaczała de facto zerwanie z nimi. Jak pan to przyjął?
Z Rosji.
No ja nie mam związków.
Nie było u mnie związku z instytucjami, był inny związek. Ja jestem zawodowym filologiem rosyjskim, drugie wykształcenie to kulturologia. Rodzonym językiem jest dla mnie rosyjski. W tym języku rozmawiała ze mną mama. Później, dopiero w szkole, zacząłem czytać po ukraińsku. Trzeba było dorosnąć i zrozumieć, że kultura, książki, literatura i muzyka nie gwarantują porządności państwa, które nimi dysponuje. Żeby to sobie uświadomić, trzeba było przejść długą drogę, dorosnąć, może trochę za późno. To było trudne. Jeśli już mowa o zrywaniu z czymś, to z tym dzieciństwem, które we mnie żyło, tym idealizmem, który nie widział realiów. To przestawienie się, to śmierć i narodziny. Jak jechałem pociągiem Donieck-Kijów, jednym z ostatnich, to czułem, że gdzieś tam umieram, a gdzieś się coś rodzi.
Relasztowanie sobie na pewnej laty. I pewnym czynem śmierci odrodzenia.
Was wydawali w Rosji?
Pana wydawano w Rosji. Otrzymywał pan tam nagrody. Czy teraz panu tego brakuje? To takie mityczne rzeczy. Oczywiście ja jestem wdzięczny organizatorom rosyjskiej nagrody, że oni przyjmowali do konkursu rękopisy po rosyjsku, ale nie tylko obywateli Rosji. To był proces, który pomógł mi wyrobić sobie markę. Gdy te teksty wysyłałem do wydawnictw ukraińskich, to im były niepotrzebne. Ale proces ukrainizacji Ukrainy jest bezzwrotny. Jeśli Ukraina się zachowa, to powinna i będzie się ukrainizować. To jest naturalne. Jeśli jest potrzebne jakieś wsparcie, to dla języka ukraińskiego. Patrzysz na wydawane czasopisma. Większość jest po rosyjsku. Ukraińskojęzyczne dopiero się rodzą. Gdyby nie wojna, to nie byłoby takich radykalnych zmian. Te przeciwieństwa by się ułożyły. Potrzebny był po prostu pokój. Nam tego czasu nie dali. Można mówić, biedni rosyjskojęzyczni wspierają ukraiński. Ale nikt nikomu nie przeszkadza, jeśli ktoś napisał super książkę po rosyjsku, jest nowym Dostojewskim, żeby wysłał ją do wydawnictwa, nawet do Moskwy. I ono to kupi. To nie jest żaden problem. Gdy już byłem w Kijowie, zwracało się do mnie czasopismo Drużba Narodów, czyli Przyjaźń Narodów, żeby wydrukować najdłuższe czasy. Ale zrezygnowałem, bo u nich szefem kolegium redakcyjnym jest Zachar Prilepin, pisarz, który wspiera separatystów.
Ja odmówiłem, dlatego że u nich głowa redakcyjnej kolegi Zachar Prilepin.
Teraz napisał pan książkę Mondegreen po ukraińsku. Dlaczego?
Tak, Mondegreen. No,
to było w 2014 roku. Wtedy jeszcze nie umiałem mówić dobrze po ukraińsku, ale zdecydowałem, że napiszę w tym języku, żeby ludzie zrozumieli, że osoba z Zagłębia Donieckiego może to zrobić, może się nauczyć mówić i pisać. Doszedłem jednak do wniosku, gdy pisałem, że nikogo nie mogę niczego pouczać. Człowiek sam ma się nauczyć albo Bóg go nauczy. Ten proces pisania książki, gdy równocześnie studiowałem język, był dla mnie korzystny. Do tego czasu starałem się mówić, słuchać, czytać. Wypracowywałem leksykę, stylistykę i to była świadoma droga. A potem pisałem i to dość długo tę powieść. Trzeba dodać, że Najdłuższe czasy i Mondegreen to druga i trzecia część trylogii o mieście Z. Zaczęła się ona w 2010-2011 roku i to była powieść Demon Kartezjusza. Ona właśnie otrzymała rosyjską nagrodę. I tam pisałem o tym, że niedługo będzie wojna. I mi mówili, że to idiotyczne fantazje. A ja pisałem to, co czułem. Tam wchodzą wojska do miasta Z. Nie mówię, co prawda, jakie.
Tam na wkazach. Poczynajcie.
No jak wydumajcie, ja zaraz.
Czy myśli pan, że na Ukrainie jest teraz miejsce dla rosyjskojęzycznej ukraińskiej literatury?
Jego nie dużo było i раніше. Rozumiecie, sprawa o tym, że...
A wcześniej było? Też nie było. Rynek tak działał, ja się z tym stykałem do początku wojny, że rosyjskojęzyczna literatura płynęła szerokimi potokami z Moskwy i Petersburga. Dobrzy autorzy, mocna literatura, to trzeba przyznać, i różne gatunki. Jaki był sens dla rosyjskojęzycznego Ukraińca szukać czegoś swojego? No teraz ten potok się zatrzymał. Zatrzymał i co z tego? Wielu ludzi, którzy kiedyś czytali i taką literaturę, przestało to robić. Świadomie przeszli na ukraiński. Ja nie jestem taki. Zdecydowałem, że będę pisał na przemian. Jedną książkę po rosyjsku, jedną po ukraińsku. Nie mogę oddać języka. Ale widzę, że perspektywy dla rosyjskojęzycznej literatury są słabe. Nawet nasi potężni pisarze rosyjskojęzyczni, jak Andrii Kurkow, Aleksiej Nikitin, sprzedają bardzo małe nakłady i mają małe audytorium. Ono było małe jeszcze do wojny.
Ona była dużo niewielka jeszcze do wojny. No, potrzebne to wyznać.
Mamy teraz taką sytuację, że ukraińskojęzyczna kultura na Ukrainie ma wsparcie państwa. Czy pana zdaniem także rosyjskojęzyczna ukraińska powinna je mieć? Mi tutaj nie chodzi tylko o książki, ale też o filmy. Pytanie mogę zadać inaczej. Czy Ukraina może być taką wyspą wolności dla rosyjskojęzycznej kultury?
No, to, znaете, to było, mnie zdaje się, niepogano.
To by było niezłe, ale dlatego jest potrzebny Ukraiński Instytut Języka Rosyjskiego. Trzeba go skodyfikować, zrobić swoje zasady, ortografię. Nawet jeśli to będzie symboliczne, to jest potrzebne. Ale do tego musi być wola polityczna, pieniądze i rozum. Tego u nas nie ma zbyt dużo. Poza tym toczy się wojna i jest wróg, który wziął język jako broń i czynnik językowy wykorzystuje przeciwko Ukrainie. Dopóki trwa ta wojna, to nie trzeba tym się zajmować, bo to by było uznane za kolaborację z wrogiem. A gdy kiedyś się ta wojna skończy, to trzeba stworzyć ten Instytut Ukraińskiego-Rosyjskiego. A czym ten język ma się różnić oprócz akcentów? Czy tego, że Rosjanie mówią na Ukrainie, a Ukraińcy w Ukrainie?
Czym się amerykańska, angielska od angielskiego?
A czym się różni angielski angielski od amerykańskiego angielskiego czy kanadyjskiego angielskiego? Wiem, że językowe pole może być wspólne, ale gdy bierzemy jakiś język jako oficjalnie państwowy czy używany powszechnie, to podlega on kodyfikacji przez ten kraj, który go przyjmuje. W tym nie ma nic złego. To nie jest naruszenie praw człowieka czy mniejszości językowej. Nasz rosyjski się różni, ale nie tak, żeby Rosjanie go nie zrozumieli. Może są jakieś słowa, regionalizmy. Oni nas rozumieją, a my ich. Może trzeba by było zrobić swoją kodyfikację, ale to są fantazje. Ja nie jestem działaczem państwowym. Czasem mi jest szkoda tego wielkiego pola literatury, która jest pisana surżykiem, czyli mieszanką rosyjskiego i ukraińskiego, czy po rosyjsku. Często przez ludzi, którzy nie byli tak zdecydowani jak ja, tak rozczarowani, żeby nauczyć się ukraińskiego. Ale to są patrioci Ukrainy. Oni kochają ten kraj, choć mają inny język. Oddawać tę literaturę i w ogóle ją odrzucać, to jest po prostu niemożliwe. To był Wołodymyr Rafiejenko, ukraiński pisarz, autor książki Niezwykłe czasy, opowiadającej o wojnie w Zagłębiu Donieckim, która wyszła nakładem Kolegium Europy Wschodniej.
Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.